programie Szlachetne Zdrowie. Wita Państwa Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór. Witam też gościa, profesor Tomasz Zubilewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, media nie tylko w Polsce. Przed tygodniem obiegła wiadomość, że staliśmy się jako uniwersytet, jako szpital, jako klinika, jako miasto prekursorami w bardzo specyficznej operacji.
Zwrócono się do nas z prośbą o pomoc w wykonaniu zabiegu operacyjnego u chorego, który przebywał w Bułgarii, konkretnie pod Sofią, z tętniakiem aorty brzusznej, operacji na odległość. Specyfika tego zabiegu polegała na tym, że pacjent, tak jak wspomniałem, był w Bułgarii, natomiast nasz zespół, który wspierał ten zabieg, znajdował się w Klinice Chirurgii Naczyń w Lublinie i z zastosowaniem najnowszych technik, przede wszystkim techniki hologramu, nadzorowaliśmy ten zabieg operacyjny w Sofii.
Przypomnijmy, lekarze w Lublinie mieli dokładny obraz tego, co dzieje się na sali operacyjnej w Sofii.
Tak, to były trzy obrazy. Jeden za pomocą specjalnych okularów, za pomocą których mogliśmy obserwować tętniaka zrekonstruowanego na podstawie tomografii komputerowej w hologramie, czyli w takim obrazie 3D w przestrzeni, tak to można określić. I oczywiście mieliśmy dodatkowe ekrany, gdzie mieliśmy zrzuty z sali operacyjnej. Zabieg był endowaskularny, więc z ramienia CES, sali hybrydowej, mieliśmy cały czas podgląd na to, co się dzieje.
Endowaskularny?
Czyli polega to na tym, że pacjent był leczony bez otwierania jamy brzusznej.
Czyli bez użycia skalpela.
Bez użycia skalpela został wprowadzony stent graft metodą przezskórną i w ten sposób tętniak został wyłączony z krążenia, czyli został zaopatrzony w sposób bezpieczny dla pacjenta.
Panie profesorze, pewnie niejednemu laikowi rodzi się pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? Czy przypadkiem z wprowadzaniem tak nowoczesnych technik czy technologii, aby nie przesadzamy, że może gdzieś jednak na łączach, poprzez to, że jednak nadzorują to lekarze w Lublinie na tak dużą odległość, zabieg w Sofii, gdzieś coś może nie zagrać.
No, ryzyko zawsze takie jest. Ja tutaj przyznam się, że myśmy się oczywiście zabezpieczyli i do Sofii poleciało dwóch asystentów kliniki, którzy na wypadek, gdyby te łącza właśnie nie zadziałały, tak jak pan redaktor mówi, żeby służyli pomocą. Natomiast oczywiście docelowo planujemy wykonywać te zabiegi bez takiej pomocy. Oczywiście po odpowiednich, nazwijmy to, testach, ale no to jest sprawa bardzo poważna, dlatego że po drugiej stronie jest żywy człowiek i tutaj miejsca na jakąś pomyłkę, nie dociągnięcia czy brak pracy systemu nie ma, ponieważ mogłoby się to skończyć przede wszystkim źle dla pacjenta.
A może właśnie, panie profesorze, wiele osób uważa tak, że jednak eksperymentujecie, że wprowadzacie coś, na co w medycynie miejsca być nie powinno, że ta technologia gdzieś jednak kiedyś może wymknąć się spod kontroli.
Na pewno należy ją dozować w sposób roztropny i ostrożny. Natomiast jest druga jak gdyby strona medalu, że te nowe technologie pozwalają nam na rozszerzenie naszych możliwości jako specjalistów w naszym przypadku w dziedzinie chirurgii naczyniowej, ponieważ na przykład w Polsce chirurgów naczyniowych jest tylko 600. Ośrodki, które wykonają wysoko specjalistyczne procedury, jest kilka bądź kilkanaście, to w zależności o jakim rodzaju tętniaka leczonego endowaskularnie mówimy. W Bułgarii na przykład sytuacja jest jeszcze gorsza, bo jest ich o połowę mniej. W związku z tym no, wymagało to do tej pory przemieszczania się lekarzy na duże odległości. W dobie pandemii, jak wiemy, jest to niezmiernie, czy było to niezmiernie trudne. Wydaje mi się, że to w sytuacjach właśnie takich może być to pewne panaceum, ale oczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że trzeba tutaj postępować bardzo, bardzo roztropnie. Natomiast technologie, no trzeba dodać tu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Dają możliwość niesamowite możliwości kształcenia tych kolegów. Bo to nie będzie tak cały czas, że my będziemy się łączyć. Zaplanowaliśmy kolejne dwa zabiegi na lipiec z Bułgarią. Myślę, że jeśli przeszkolimy tam odpowiednio odpowiedni zespół, nasza pomoc już nie będzie potrzebna. Więc tu jest bardzo ważny i istotny ten wymiar szkoleniowy naszych kolegów. Oczywiście służymy też w Polsce ośrodkom tą technologią i możliwościami transmisji obrazu za pomocą hologramu, aby móc pomóc w tego typu zabiegach.
Obraz hologramowy to jest niemal rzeczywisty obraz tego, co widzicie, wewnątrz pacjenta.
Tak, to można powiedzieć, jest taki kosmos troszeczkę, dlatego że my zakładając te okulary możemy tego tętniaka dotykać, powiększać, zmniejszać, możemy go przecinać, obracać na różne strony po to, żeby obejrzeć bardzo dokładnie w trakcie zabiegu anatomię tego tętniaka, aby móc uniknąć ewentualnych powikłań czy pułapek związanych z implantacją stentgraftu, zwłaszcza w trudnych przypadkach, kiedy tętnice są kręte, zmiany miażdżycowe, skrzepy wewnątrz worka tętniaka. Jest dużo różnych problemów. Zresztą muszę powiedzieć, że pod koniec tego zabiegu w Bułgarii mieliśmy taką właśnie sytuację, gdzie koledzy w jednej tam z nogawek, w jednej z tętnic jak gdyby zablokowali się. I hologram przyszedł nam z pomocą, ponieważ uwidocznił zmianę miażdżycową, na której blokował się prowadnik. I wystarczyło tylko obrócić o kilkadziesiąt stopni w drugą stronę prowadnik i zmiana została pokonana, więc system sprawdził się. Tak.
Ubiega pan trochę za dwa co najmniej moje pytania, bo kto de facto dokonuje takiej operacji? Specjaliści w Lublinie czy tam daleko w Sofii?
Nie, tam daleko w Sofii. Nasza rola jest rola taka konsultacyjna, czyli to wygląda tak, że przed zabiegiem mamy krótki briefing z użyciem hologramu, gdzie zarówno lekarz w Sofii, jak i od nas konsultant, w tym wypadku ja miałem tą przyjemność, omawiamy przypadek, stosując technikę holograficzną i omawiamy wszystkie możliwe pułapki, które należałoby ominąć, bądź jakieś techniczne problemy, które mogą się w trakcie zabiegu zdarzyć. I to jest jak gdyby początek całego zabiegu. Oczywiście pomijam wszystkie inne klasyczne rzeczy, że jest omawiany stan pacjenta, jego obciążenia. To wszystko wiadomo jest z automatu jak gdyby robione na samym początku. I później rozpoczyna się zabieg. I zabieg jest przez konsultanta cały czas obserwowany. I w przypadku jakichkolwiek problemów, jeden z lekarzy, znowu posiadający te okulary do hologramu, tak przysłowie gogle, obserwuje tą sytuację, natomiast drugi steruje tym, co widzi na monitorze ekranu i my oczywiście mamy zdublowany ten obraz. I w przypadku dopiero jakichś problemów podpowiadamy, jak problem rozwiązać i tak jak wspomniałem, tu by była taka sytuacja, która praktycznie natychmiast dzięki hologramowi została rozwiązana.
Odwracając niejako sytuację, panie profesorze, broń Boże, nie umniejszając zasług i umiejętności was, specjalistów, naczyniowców z Lublina, czy jest możliwość teoretyczna, może praktyczna, że teraz taki zabieg w Lublinie odbędzie się z udziałem, nie wiem, specjalistów z Genewy, z Bostonu, z Nowego Jorku, z Sydney, skądkolwiek.
Jak najbardziej. Myślimy o tego typu zabiegach, ponieważ postęp w ostatnich latach w dziedzinie chirurgii naczyniowej, jak i w innych dziedzinach związanych z leczeniem naczyń jest niesamowity. Wchodzą nowe techniki i jest to po prostu sposób na szkolenie zespołu bez przemieszczania się tego specjalisty bądź ze Stanów Zjednoczonych czy z Australii i jak najbardziej marzymy i planujemy tego typu zabiegi w niedalekiej przyszłości.
Panie profesorze, wspomniał pan tutaj na początku naszej rozmowy, bo zabieg dotyczył tętniaka aorty brzusznej, a lubelska klinika przez pana kierowana była prekursorem i właściwie zawiadywała. Prowadziła taką funkcję kierowniczą w badaniach przesiewowych w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Na początku wszystko szło bardzo dobrze, a potem nastała pandemia.
Tak. I rzeczywiście były zaplanowane badania na lata 2018-2020. Podkreślam, badania ogólnopolskie. Cel badań było przebadanie 30 tysięcy pacjentów w wieku 65 lat, 65 plus. Oczywiście z obciążeniami takimi jak nadciśnienie, palenie tytoniu, otyłość, miażdżyca, w celu wykrycia tętniaka aorty brzusznej. I wszystko działo się dobrze do momentu rozpoczęcia się pandemii. Udało nam się przebadać ponad 17 tysięcy pacjentów w całej Polsce. Udało się wykryć ponad 600 tętniaków i zoperować. Można to powiedzieć, uratować ludziom życie. i no, wszystko gdyby stanęło, kiedy pandemia się rozwinęła. Natomiast teraz dzięki ministerstwu uzyskaliśmy zgodę na dokończenie tego badania.
Tutaj taka dygresja, panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w zdanie, w słowo, ale za tym no, niestety stały pieniądze, które nie zostały wykorzystane.
Ale tutaj ministerstwo jak gdyby poszło nam na rękę i te pieniądze odblokowało, przydzieliło odpowiednie środki i posiadamy środki na kolejne 13 tysięcy pacjentów, żeby domknąć tą grupę, przepraszam, że tak powiem, do 30 tysięcy, aby mieć pełną pulę tych pacjentów i do końca roku mamy za zadanie przebadać te 13 tysięcy ludzi w 16, być może 20 ośrodkach, bo inne chcą się jeszcze dopisać i nam pomóc. W każdym ośrodku uniwersyteckim będzie działała poradnia, która będzie nieodpłatnie, podkreślam, bez skierowania, badała pacjentów 65+.
Powiedział pan profesor, że zostało tym pacjentom, części z nich, uratowane życie, bo tętniak jest tym, który życiu zagraża.
Zdecydowanie tak. Tu chciałem podkreślić jedną rzecz. Tętniak taki bezobjawowy, no nie boli, nie daje żadnych objawów. Natomiast jeśli jego średnica zwiększa się, bo o tętniaku mówimy wtedy, kiedy aorta brzuszna poszerzy się powyżej 5-5,5 cm. Wykrywamy tętniaki po 10 i po 14 cm. Oczywiście to są rzadkie przypadki, ale zdarzają się. I teraz jeśli tętniaka zoperujemy w cudzysłowie na zimno, czyli planowo, nie w sytuacji pękania tętniaka, skuteczność takiej operacji, przeżywalność pacjentów sięga 98%. W wypadku, jeśli pacjent przyjeżdża na sygnale z pękniętym tętniakiem, krwawiący do jamy brzusznej, wtedy ryzyko śmiertelności sięga 50%, a nawet więcej. Oto właśnie toczy się cała walka, że te tętniaki bezobjawowe, my tych ludzi możemy uratować i przywrócić w społeczeństwo.
Króciutko, panie profesorze, dlaczego dochodzi do zmiany w naczyniu?
Nadciśnienie, nieodpowiednia dieta, otyłość, palenie papierosów. To są wszystkie takie typowe czynniki, które prowadzą do tej sytuacji. Oczywiście odgrywa rolę czynnik genetyczny, ponieważ według różnych doniesień nawet do 20% mówi się, że jest występowanie rodzinne tętniaków aorty brzusznej. I tu chciałbym podkreślić, co już wychodzi w naszych badaniach, że około 6-krotnie tętniaki częściej występują u mężczyzn niż u kobiet.
Po 65 roku życia to ryzyko wzrasta. Ale ktoś powie, no dobrze, nie piję, nie palę, prowadzę zdrową dietę, czynnie uprawiam sport. Mam 67-68 lat, również powinienem skorzystać z tych badań?
Uważam, że tak, dlatego że w tej grupie jest oczywiście znacznie mniej tętniaków, ale jak najbardziej się zdarzają. Ostatnio właśnie do nas trafił wysportowany pan w wieku 70 lat, który nie pił, nie palił, a miał pięknego w cudzysłowie tętniaka 7-centymetrowego, który został z sukcesem zaopatrzony.
Były takie, panie profesorze, przypadki, że pacjent wprost z badania USG trafiał na stół.
Tak, nawet tutaj i państwo śledziliście, i koledzy z TVP Lubelskiej śledzili taki przypadek pana, który praktycznie strafił od razu na stół. Został zoperowany najnowocześniejszą metodą, jaką w tej chwili dysponujemy, czyli przezskórna implantacja tętniaka. To nam daje to, że w pierwszej dobie pacjent już staje i chodzi, a w drugiej dobie poszedł do domu. I to było takie spektakularne.
Pogoda, co prawda, taka huśtawka, raz lepiej, raz gorzej, ale należy przewidywać, że fala upałów, ta taka prawdziwa, dopiero do nas dotrze. A w związku z tym wszyscy osoby powyżej pewnie znowu 65 roku życia, a na pewno te mające do tej pory kłopoty sercowo-naczyniowe, znowu niestety mogą zacząć narzekać.
Musimy o tym pamiętać, ponieważ temperatura powoduje przede wszystkim odwodnienie. Z kolei odwodnienie powoduje zagęszczenie krwi. I teraz jeśli mamy chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, jeśli dochodzi do zagęszczenia krwi, może dojść do zakrzepicy w zakresie układu tętniczego. Natomiast o wiele, wiele częściej i więcej mamy takich pacjentów z niewydolnością żylną, która generuje obrzęki kończyn dolnych. Może też być przyczynkiem również zakrzepicy w przypadku znacznego owrzodzenia, gdzie dochodzi do zagęszczenia krwi w zatokach żylnych, w żylakach, tworzą się skrzepy. I tu jest niezmiernie ważna profilaktyka. Musimy o tym pamiętać. Spożywajmy więcej wody. chowajmy się.
O czym często osoby starsze zapominają.
Dokładnie, a to musi być co najmniej 3 litry, a nieraz więcej, bo to zależy oczywiście od masy ciała danej osoby. I chowanie się przed słońcem. Natomiast pamiętajmy, jeśli podróżujemy, czy samolotem, czy samochodem, i podróż trwa ponad 6 godzin, zatrzymajmy się, krótki spacerek, czy dookoła samochodu, czy do lasu, czy w końcu stosowanie pończoch takich przeciwzakrzepowych, które są dostępne najczęściej na lotniskach, w sklepach medycznych, kosztują grosze, a niejednokrotnie raz, że dadzą nam komfort, a mogą nam czasami uratować życie.
No i wywołał pan profesor bardzo ciekawy temat, bo często samochodem podróżujemy tak, żeby jak najszybciej, nie łamiąc przepisów, chętnie w to wierzę, dotrzeć na miejsce, zapominając o tych odpoczynkach. Często jadąc wycieczką autokarową, te nogi też są podkulone i nie w takiej pozycji, w jakiej być powinny. Przepływ krwi się zmienia. Nacisk na naczynia jak najbardziej.
Jest to rzeczywiście niezmiernie istotne. Chciałbym przywołać takie badanie z Anglii, gdzie na lotnisku Heathrow, jeden z znanych takich profesorów chirurgii naczyniowej, przebadał pasażerów transatlantyckich samolotów, bodajże 10, było tam zbadanych kilka tysięcy osób. I co wykrył? U 20% bezobjawową zakrzepicę po podróży trwającej powyżej 6 godzin. Świadczy to o tym, że nie jest to bagatelny problem właśnie tego ucisku w pozycji siedzącej. To jest taki syndrom tej klasy ekonomicznej, jeśli chodzi o samoloty, ale też często na wakacje podróżujemy całą rodziną, więc w tym aucie zbyt dużo miejsca nie ma. Jeśli mam auto komfortowe, to bardzo dobrze, ale nawet podróżując z takim autem, jednak powinniśmy się zatrzymać, pospacerować, napić wody i dalej kontynuować podróż.
Miejmy to w pamięci. Panie profesorze, jakie jeszcze cenne zalecenia dla tych osób, którym upały wkrótce zaczną doskwierać? O nawadnianiu już mówiliśmy, o unikaniu słońca również, no ale ciśnienie, to są te wahania, które właściwie trudne są często do opanowania.
Tak, jest to niezmiernie istotne. Często pacjenci powinni udać się czy do lekarza rodzinnego, czy do kardiologa, jeśli to jest poważniejsza choroba kardiologiczna, w celu sprawdzenia, ustalenia leków, bo często zdarza się tak, że pacjenci przyjmujący leki moczopędne wymagają ich redukcji ze względu na to, że utrata wody przez skórę jest znacznie większa. Co za tym idzie, potrzeba tych diuretyków może być mniejsza i pacjenci mogą wymagać redukcji tego typu leków. I pamiętajmy, pacjenci z kolei z naszymi chorobami, z tak zwaną przewlekłą niewydolnością żylną, żylakami kończyn dolnych, zespołami pozakrzepowymi, wszystkimi zmianami w zakresie układu żylnego kończyn dolnych, powinni szczególnie w tym okresie przyjmować tak zwane leki flebotropowe. Leki, które wpływają na odpływ z układu żylnego krwi. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ wtedy mamy możliwość jak gdyby redukcji tych obrzęków i zmniejszenia dolegliwości.
Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy, bo wspomnieliśmy o profilaktyce tętniaka aorty brzusznej, gdzie wszyscy chętni, którzy chcieliby skorzystać z badań, mogą się zgłaszać.
Tak jest. W ciągu najbliższego tygodnia na stronie samodzielnego publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy Staszica na stronie internetowej będzie cała lista ośrodków w Polsce, jak i naszego lubelskiego. Ja od razu powiem, że tak jak na początku badania, badanie w Lublinie prowadzi Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń na Staszica. Te badania będą się odbywały w przychodni. Już jest dostępny numer na stronie internetowej do naszej przychodni, a lada chwila ruszy ogólnopolska infolinia, przez którą będzie można się zapisać w całej Polsce. Nie ma rejonizacji, jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli pacjent z Radomia, z Krakowa, Warszawy czy Gdańska będzie chciał się zbadać w Lublinie, taką pomoc, takie badanie otrzyma, że tu nie ma żadnej rejonizacji, nie trzeba żadnego skierowania. Trzeba być 65+, no i mieć przynajmniej 2-3 te obciążenia, ale to najczęściej niestety pacjenci posiadają, że praktycznie nie zdarza się, żebyśmy odmawiali wykonania tych badań.
I do tych badań niezmiennie zachęcamy, a zachęcał tak również mój dzisiejszy gość, profesor Tomasz Zubilewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
Kłaniam się, do usłyszenia. Wojciech Brakowiecki.